Panie, pragniemy, by całe nasze życie było symfonią chwały, uwielbienia. Każda nasza myśl, słowo i każdy nasz czyn. Dziękujemy, że w Panu Jezusie Chrystusie wlałeś nas nowe życie, że nie jesteśmy zdani na własne siły, ale mamy w sobie Twego Świętego Ducha, który udziela nam wszelkiej zdolności, który daje nam i chcenie, i wykonanie, abyśmy byli Twoimi chwalcami, gdyż takich szukasz. Szukasz tych, którzy Cię kochają, którzy Ci ufają, którzy umiłowali sprawiedliwość, a znienawidzili nieprawość, tak jak Twój Syn, którzy wstępują w Jego ślady. Panie, modlimy się, by to słowo, które czytamy, rozważamy, wykonało w nas Twoją świętą pracę oczyszczenia, przemiany, przysposobienia nas do bycia Twoimi chwalcami w każdym jednym dniu. Prosimy, otwórz nasze uszy, otwórz nasze oczy, pomóż nam przyjąć Twe słowo do naszych serc, zachowywać je, pełnić je. Objawiaj się nam, prosimy, przemienij nas w swej chwale. Amen. Druga księga Samuela, 6 rozdział, czytajmy 1 i 2 wiersz. Potem Dawid zgromadził znów 30 000 doborowych. U nas jest dodane słowo wojowników, ale tutaj tłumacze po prostu dodali to słowo, myślę błędnie, dlatego że jak później zobaczymy w Księdze Kronik, nie byli to tylko wojownicy, ale byli to przywódcy Izraela. A więc dosłownie jest tutaj powiedziane, zgromadził 30 000 wypróbowanych i wybranych. Takie jest znaczenie tego słowa, jest tutaj tylko przymiotnik w oryginale. Z całego Izraela. I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Baali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Jahwe Zastępów, siedzącego nad cherubami. I dzisiaj tylko tutaj na tych dwóch wierszach się zatrzymamy. Jest to niezwykle ważny fragment Bożego Słowa, cały ten 6 rozdział mam na myśli, przedstawiający 2 sposoby sprawowania Bożej służby. 2 drogi, 2 metody. Ale aby zająć się tym tematem, musimy dzisiaj wylać jakby fundament pod ten temat, aby zrozumieć znaczenie i wagę tego, co Dawid chciał uczynić. I co, jak zobaczymy, uczyni na jeden sposób, który się nie powiedzie, a następnie uczyni w inny sposób, który będzie przez Boga pobłogosławiony. Jest to dla nas obraz tego, w jaki sposób my możemy starać się, próbować realizować Boże zamierzenia, Boże plany w naszym życiu. Możemy je realizować w sposób, który przyniesie nam przekleństwo, albo w sposób, który przyniesie nam błogosławieństwo. I aby właściwie rozumieć to, co tutaj się dzieje, dlaczego Dawid gromadzi 30 000 dostojników z całego Izraela, musimy wrócić do kilku miejsc poprzedzających to wydarzenie, aby zastanowić się nad tym, czym była arka, którą Dawid chciał przeprowadzić do nowej siedziby w Jeruzalemie. A więc jakie było jej znaczenie i jakie było znaczenie tego tutaj wydarzenia? Otwórzmy może najpierw 2 Księgę Mojżeszową, 25 rozdział, gdzie Bóg wzywa Mojżesza i przez Mojżesza swój lud, aby zbudowali mu świątynię, miejsce, w którym Bóg miał przebywać pośród swojego ludu. Wiersz 8, 25 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej mówi nam: i wystawią mi świątynię, a więc Bóg przemawia do Mojżesza. Wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich, dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę. Tak wykonacie. A więc widzimy, że od samego początku ten Boży zamysł budowy świątyni był jasno, dokładnie, szczegółowo Mojżeszowi przedstawiony i Bóg oczekiwał, iż Mojżesz będzie trzymał się bez żadnych modyfikacji tego wzorca, który zostanie jemu przedstawiony. I pierwszą rzecz, jaką Bóg nakazał uczynić, to właśnie arkę. skrzynię przymierza. Wiersz 10. Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego, 2,5 łokcia długą, 1,5 łokcia szeroką i 1,5 łokcia wysoką. Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dookoła złoty wieniec. Odlejesz także dla niej 4 złote pierścienie i przytwierdzisz je do 4 jej krawędzi. 2 pierścienie po jednej stronie i 2 pierścienie po drugiej stronie. I zrobisz drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Drążki te włożysz do pierścieni przy bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. W pierścieniach skrzyni pozostaną te drążki, nie będą z nich wyjmowane. Do tej skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam, i zrobisz wieko ze szczerego złota, 2,5 łokcia długie, a 1,5 łokcia szerokie. Zrobisz też 2 cheruby z litego złota, czyli podobieństwo aniołów. Zrobisz je na obu krawędziach wieka. Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się spotykał z tobą i sponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród 2 cherubów. Które są na skrzyni świadectwa o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich. Nie wchodząc tutaj w szczegółową analizę tego całego opisu, widzimy, iż ta arka, skrzynia przymierza, była symbolem Bożej obecności i wspólnoty przymierza, jaką Bóg związał się ze swoim ludem w oparciu o świadectwo, czyli Jego przykazania. Tak, to świadectwo mówi o tych kamiennych tablicach, na których wypisane było prawo Boże. A więc ten starożytny symbol obecności prawdziwego króla Izraela miał znajdować się w sercu świątyni, pośród Bożego ludu. I od czasu, gdy ta skrzynia została wykonana, przeszła wiele różnych ciekawych kolei losu. Jeśli pamiętacie, podczas oblężenia Jerycha była noszona przez kapłanów, a następnie już po wejściu do ziemi kananejskiej za czasów sędziów znalazła się w tym przybytku w Shilo i tam była aż do czasu Heliego i Samuela. Jednak synowie Heliego, jak czytaliśmy swego czasu, nie postępowali pobożnie. Byli ludźmi niegodziwymi, synami Beliala. I za ich czasów w Izraelu zaczęło się dziać bardzo źle. Duchowy stan Izraela był tragiczny. I doszło do tego, że gdy mieli walczyć z Filistynami, postanowili wziąć ze sobą tą skrzynię do obozu jako cudowną maskotkę, jako pewien oczywiście symbol Bożej obecności, ale tak naprawdę była to forma czarów. I Bóg nie pozwolił się z siebie naśmiewać. Bóg sprawił, że Izraelici przegrali tą bitwę i Filistyni zabrali tą skrzynię do swojej ziemi. Obnosili ją po swoich miastach, chwaląc się swoim triumfem i zwycięstwem nad Izraelem i nad Bogiem Izraela, a następnie umieścili ją w świątyni swojego bożka Dagona. Pół człowieka, pół rybę, takiej syreny męskiej. I jak wiecie, Pan Bóg również Filistynom nie pozwolił się z siebie naśmiewać, ale nie dość, że jak przychodzili, to Dagon leżał na ziemi, to Filistyni zostali dotknięci różnymi plagami i cierpieli. I w końcu doszli do przekonania, że lepiej będzie zwrócić tą skrzynię do Izraela, niż ją trzymać i zginąć. I otwórzcie proszę 1 Księgę Samuela, 6 rozdział, gdzie czytamy, że skrzynia Jahwe była w ziemi Filistyńczyków 7 miesięcy. Potem Filistyńczycy zwołali kapłanów i wróżbitów, mówiąc: co mamy uczynić ze skrzynią pańską, ze skrzynią Jahwe? Powiedzcie nam, w jaki sposób mamy ją odesłać na jej miejsce? A ci odpowiedzieli: jeżeli chcecie odesłać skrzynię Boga Izraelskiego, nie odsyłajcie jej z niczym, lecz dołączcie dla niego daninę pokutną. Wtedy wyzdrowiejecie i dowiecie się, dlaczego jego ręka nie przestaje was gnębić. A oni zapytali: jaką daninę pokutną mamy mu złożyć? A tamci odpowiedzieli: według liczby książąt filistyńskich 5 złotych podobizn wrzodów odbytnicy i 5 myszy ze złota, gdyż jedna i ta sama plaga dotknęła was wszystkich i waszych książąt. A więc już wiemy, jakie plagi ich trapiły. Każcie więc sporządzić podobizny waszych wrzodów i podobizny myszy, które niszczą waszą ziemię, i oddajcie chwałę Bogu Izraelskiemu. Może zdejmie ciężką rękę swoją z was i z waszych bogów i z waszej ziemi. Dlaczego znieczulacie wasze serca, tak jak Egipcjanie i Faraon znieczulili swoje serca? Czyż nie jest tak, że dopiero gdy się z nimi rozprawił, wypuścili ich, więc ci mogli odejść? Weźcie więc teraz i przygotujcie 1 nowy wóz i 2 mleczne krowy, które jeszcze nie miały na sobie jarzma, i zaprzęgnijcie te krowy do wozu, lecz ich cielęta oddzielcie od nich i odprowadźcie do domu. Weźcie skrzynię Jahwe i włóżcie ją na wóz, a złote przedmioty, które przydajecie dla niego jako daninę pokutną, włóżcie do skrzynki obok niej i odeślijcie ją, niech jedzie. I baczcie, jeżeli pojedzie w swoje strony drogą wzwyż ku Bet Szemesz, to on wyrządził nam to wielkie zło. Jeżeli zaś nie, to będziemy wiedzieć, że to nie jego ręka nas dotknęła, ale że był to dla nas przypadek. Mężowie ci tak uczynili. Wzięli 2 mleczne krowy i zaprzęgli je do wozu, ale cielęta ich zatrzymali w domu. Na wozie postawili skrzynię Jahwe i skrzynkę ze złotymi myszami i z podobiznami swoich wrzodów. Krowy ruszyły prosto drogą w kierunku Bet Szemesz i szły jedną drogą, a idąc ryczały, lecz nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. Książęta filistyńscy zaś szli za nimi aż do granic Bet Szemesz. A mieszkańcy Bet Szemesz żeli właśnie pszenicę w dolinie. Podniósłszy oczy, ujrzeli skrzynię i uradowali się na jej widok. Wóz zaś dojechał do pola Jozłego, mieszkańca Bet Szemesz, i stanął tam w miejscu, gdzie był duży kamień. Wtedy porąbali drewniane części wozu i złożyli krowy na ofiarę całopalną dla Jahwe. Lewici zdjęli skrzynię Jahwe i skrzynkę ze złotymi przedmiotami, która była obok niej, ustawili ją na wielkim kamieniu. Mieszkańcy Bet Szemesz złożyli w tym dniu Panu całopalenia i ofiary ze zwierząt. Skrzynia, jak widzimy, wróciła do Izraela. To był radosny dzień dla mieszkańców Bet Szemesz, gdyż do nich przyszły te krowy i u nich znalazła się Arka Boża, skrzynia przymierza, miejsce, w którym Bóg miał przemawiać do swojego ludu, miał objawiać się swojemu ludowi. Ale ich radość nie trwała zbyt długo. Wkrótce mieli przekonać się i doświadczyć bolesnych lekcji, gdyż nie rozumieli Bożej świętości. Ci z nich, którzy ważyli się traktować tę świętą skrzynię z lekceważeniem, z pogardą, jak coś pospolitego, mieli doświadczyć na własnej skórze bardzo surowego Bożego sądu. Oto w 19 wierszu czytamy, że Jahwe wytracił spośród mężów Bet Szemesz 50 070 mężów za to, że zaglądali do skrzyni Jahwe. A więc widzimy, że gdziekolwiek ta skrzynia się znalazła, choć była zamierzona przez Boga jako miejsce społeczności, jako miejsce błogosławieństwa, jako miejsce, gdzie Boży lud mógł spotykać się ze swoim Bogiem, słuchać Jego głosu i doświadczać Go, ci wszyscy, którzy traktowali ją w niewłaściwy sposób, doświadczali przekleństwa. Doświadczali Bożej surowości i Bożego gniewu. Mam nadzieję, że dociera do nas znaczenie tego, o czym tu mówimy, iż Boża obecność z jednej strony jest zapowiedzią wszelkiego błogosławieństwa i wszelkiego dobrego daru, ale tylko dla tych, którzy należycie traktują tę obecność. Tylko dla tych, którzy z bojaźnią i z drżeniem zbliżają się do świętego i czczą go w taki sposób, w jaki on sobie tego życzy. Ci wszyscy zaś, którzy, czy to jak tutaj ci mieszkańcy Bet-Szemesz, przez swoją ludzką ciekawość, czy też jak Filistyni, którzy myśleli, iż teraz postawią Boga w swojej świątyni i będą mu nakazywać cokolwiek i będą żądać od niego czegokolwiek i będą go traktować jak swoich innych bożków, których sobie stworzyli, musieli przekonać się na własnej skórze, że Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Musieli przekonać się, że On jest święty i że takie podejście do Niego, takie traktowanie Go zostanie ukarane. I bracia i siostry, musimy być tego świadomi, że Boży sąd zaczyna się zawsze tam, gdzie Bóg jest najbliżej. Boży sąd zaczyna się od domu Bożego. Zawsze było tak, że ci, którzy byli najbliżej Boga, byli najbardziej odpowiedzialni. I ci, którzy chcieli traktować Boga tak, jak traktują innych, nie wiedząc, że jest On święty, że nie ma sobie równego, że nie można Go traktować jak kogokolwiek i cokolwiek innego, spotykali się z Jego gniewem, spotykali się z Jego sądem. Musimy sobie to wziąć do serca, gdy nasz Bóg jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. To nie jest Bóg Starego Testamentu, który umarł wraz ze spisaniem Nowego Testamentu. To jest ten sam Bóg, z którym i my mamy dzisiaj do czynienia. Owszem, na lepszych warunkach, w lepszym przymierzu. Mamy pośrednika, orędownika, który wstawia się z nami. Niemniej jednak i Nowy Testament ostrzega nas, iż nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Również Nowy Testament wzywa nas, abyśmy nie traktowali rzeczy świętych jak pospolitych, ale żebyśmy odróżniali to, co święte, od tego, co pospolite. Obyśmy byli świątyniami, w których może przebywać Boża chwała i w których Bóg nie jest hańbiony, w których Bóg nie jest wyśmiewany, w których Bóg nie jest przedstawiany jako jakiś bożek, ale w których prawdziwie święcimy Go. Może jeszcze koniec wiersza 19. Odprawił lud żałobne obrzędy, że Jahwe tak wielki zadał mu cios. Mówili też mężowie z Bet-Szemesz, któż może się ostać przed Jahwe, tym świętym Bogiem? Zobaczcie, kiedy na nich przyszło to doświadczenie, kiedy tylu ludzi zginęło, oni zdali sobie sprawę, że mają do czynienia ze świętym Bogiem. I zadawali sobie pytanie, któż się może przed Nim ostać? Do kogo uda się od nas? Kto zechce przyjąć taką skrzynię? Kto zechce wziąć do siebie taką świętość, aby to samo go nie spotkało, co spotkało Filistynów, co ich spotkało? Wysłali tedy posłańców do mieszkańców Kirjat Jearim z wieścią: Filistyńczycy zwrócili skrzynię pańską. Przybądźcie i zabierzcie ją do siebie. I wiersz 1-7 rozdziału mówi nam, że przyszli tedy mężowie z Kirjat Jearim i sprowadzili skrzynię Jahwe i zabrali ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego Eleazera poświęcili, aby pilnował skrzyni Jahwe. Jeśli śledziliście tekst brytyjskiego przekładu, zauważyliście, że dwa razy zmieniłem tutaj słowa. W wierszu 21 zmieniłem słowo przyjedźcie na przybądźcie. I w wierszu 1 zmieniłem słowo zawieźli na słowo zabrali. Niestety nasi tłumacze zasugerowali w swoim tłumaczeniu, iż mieszkańcy Kirjat Jearim przyjechali i zawieźli tą skrzynię. Co, jak mam nadzieję, już zauważyliście, czytając ten fragment z 25 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, było niedozwolone. Tej skrzyni nie wolno było wozić. Bóg puścił płazem to, co zrobili Filistyni, jako poganie, nieznający prawa Bożego. Natomiast ten tekst nie mówi nam o tym, iż mieszkańcy Kirjat Jarim zawieźli tą skrzynię na jakimś wozie. Tak jak powiedziałem, tutaj jest mowa o tym, iż oni przybyli i zabrali. Takie są tutaj hebrajskie słowa. To nie są słowa, które sugerują, iż oni wieźli ją na jakimś wozie. To nam pomoże zrozumieć, co się wydarzyło, gdy Dawid próbował sprowadzić tę skrzynię do Jerozolimy. Kirjat Jarim to znaczy zalesione miejsce. I tam, w Kirjat Jarim, gdzieś tam w lesie, ta skrzynia przebywała przez kolejne długie lata, aż do czasów Dawida. A więc ponad 50 lat. Niektórzy mówią, nawet mogło to trwać 70 lat. Zobaczcie, że Saul, gdy zasiadł na tronie Izraela, nie pomyślał o tym, by sprowadzić tą skrzynię, żeby odnowić przybytek, żeby na nowo Bóg Jahwe znalazł się w centrum uwagi całego narodu. Jak widzieliśmy, Saul chciał sam być w centrum. Saul, stawszy się królem, chciał być jedynym królem Izraela. Dawid natomiast wiedział, że jest większy król, że jest ten, wokół którego uwaga całego narodu winna być skupiona. Dawid rozumiał, że ten okres tych 50-70 lat, który minął, był okresem, w którym Boża obecność, Boża chwała nie była obecna pośród jego ludu. To nie znaczy, że Bóg nie przemawiał, to nie znaczy, że Bóg działał. Był Samuel, Bóg przemawiał do nich, ale to było sporadyczne. Nie było tego miejsca, do którego oni mogliby się zwrócić, tego miejsca, do którego mogliby przyjść i być ze swoim Bogiem i czcić Go. Gdzieś tam była ta skrzynia, gdzieś tam był ten symbol Bożej obecności, ale było to zaniedbane, było to pozostawione. Była tam jakaś mała grupa ludzi, która się tym opiekowała, ale myślę, że na przestrzeni mijających lat po prostu patrzyli na tą skrzynię jak na kawałek złotego mebla. Po prostu tam była, ale tam nie wygląda na to, że tam cokolwiek się szczególnego działo. Dawid, kiedy tylko zasiadł na tronie, kiedy tylko ustanowił stolicę, jego pragnieniem było sprowadzenie arki, sprowadzenie skrzyni przymierza do stolicy kraju, aby rządzić i władać tym krajem w cieniu Wszechmogącego, jako reprezentant prawdziwego króla Izraela. W pierwszej księdze Kronik, w 13 rozdziale, mamy troszeczkę więcej szczegółów dotyczących tego zamysłu Dawida i tego planu sprowadzenia tej skrzyni. Otwórzmy proszę pierwszą księgę Kronik, 13 rozdział. Czytamy tutaj w pierwszym wierszu, że gdy Dawid odbył naradę z dowódcami oddziałów tysięcznych i setnikami, z każdym w ogóle dowódcą, i tutaj znowu to słowo dowódca w naszym przekładzie sugeruje jakąś personę wojskową, ale jest tutaj słowo, które oznacza po prostu liderów, przywódców, a więc bardziej powinno być z każdym przywódcą, przełożonym ludu, rzekł do całego zgromadzenia izraelskiego: jeżeli dobrym wam się to wydaje i jest to zgodne z wolą Jahwe, Boga naszego, wyślijmy wezwanie do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izraelskich, a oprócz nich do kapłanów i lewitów w miastach, gdzie mają przydzielone pastwiska, aby się zeszli u nas, a sprowadzimy skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. Taka była sytuacja za czasów Saula. Skrzynia była w Izraelu, ale nikt się o nią nie zapytywał, nikt się o nią nie troszczył, nikt się nią nie zajmował, po prostu gdzieś tam była. I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydała się słuszna w oczach całego ludu. I Dawid zgromadził całego Izraela, od Szychoru Egipskiego aż dotąd, gdzie się idzie do Hamat, ażeby sprowadzić skrzynię Bożą z Kirjat Jearim. Stąpił tedy Dawid i cały Izrael do Baala przy Kirjat Jearim, które należy do Judy, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą nazwaną imieniem Jahwe siedzącego na cherubach. Dla Dawida było to nie do pomyślenia, aby on teraz mieszkał w wygodnym pałacu, zbudował sobie dom, postawił tron i przejął władzę nad Bożym ludem, podczas gdy ten symbol Bożej obecności jest gdzieś tam w lesie w zapomnieniu. Dawid mówi, w czasie Saula nikt o nią nie dbał, ale koniec. Teraz ja pragnę postawić tą skrzynię znowu w miejscu, które jest jej należne. Chcę, aby ta Boża obecność była w centrum naszego życia, w samej stolicy. W psalmie 132 mamy opis tego, co było w sercu Dawida w kontekście sprowadzenia tej skrzyni przymierza do Jerozolimy. Otwórzmy proszę, psalm 132 i zobaczcie, z jaką pasją, z jakim przejęciem, z jakim zaangażowaniem Dawid tutaj mówi o sprowadzeniu skrzyni Bożej. Psalm 132. Pamięta Jahwe Dawidowi wszystek trud jego. On przysiągł Jahwe. Ślubował mocarzowi Jakuba. Zobaczcie, co było w sercu Dawida. Co on Bogu poprzysiągł? Mówi tak. Nie wejdę do mieszkania domu mego. Nie wstąpię na posłanie łoża mego. Nie użyczę snu oczom moim, ani powiekom moim drzemania, póki nie znajdę miejsca dla Jahwe, mieszkania dla mocarza Jakuba. Oto usłyszeliśmy o niej w Efrata. Kto to jest ta ona, o której usłyszeli? Jak dalej będziemy czytali, nie pozostaje wątpliwości, że mówi o Arce Bożej. Znaleźliśmy ją na polach Jaar, Kirjat Jearim. Wejdźmy do przybytków jego. Padnijmy na twarz u podnóżka stóp jego. Wyrusz, Jahwe, na miejsce odpocznienia twego. Ty i arka twej mocy. A więc tutaj widzimy tą postawę Dawida, który mówi, nie będę spał, nie będę sobie wygodnie mieszkał, nie będę sobie leżał na łóżku, kiedy nie ma miejsca dla Boga. Najpierw muszę zająć się skrzynią świętą Bożą. Najpierw muszę zająć się tą arką. Najpierw muszę sprowadzić ten symbol Bożej obecności. Nie mogę zajmować się swoimi sprawami. Nie mogę na pierwszym miejscu swoją wygodą. Nie. W pierwszej kolejności chcę, aby Bóg miał swoje miejsce pośród swojego ludu. Aby Bóg miał należne mu miejsce. Aby ludzie go czcili, aby ludzie go chwalili, aby ludzie się go pytali, aby ludzie się do niego modlili, aby ludzie go szukali. Bracie i siostro, czy nie jest to postawa, której Bóg i dzisiaj szuka w pośród swojego ludu? Postawa, w której Pan Jezus mówi, szukamy najpierw Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Czy taki jest porządek Twojego i mojego życia, drogi bracie, droga siostro? Czy rzeczywiście nie możemy spocząć, póki nie znajdziemy miejsca dla naszego Boga? Póki nie upewnimy się, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić, aby Jego imię było uwielbione, było wywyższone, aby ludzie poznali Go. Czy odkładamy to na potem? Czy gdzieś jest to tam w tej naszej skali wartości, ale nie jest to na pierwszym miejscu? Czy być może traktujemy ten skarb, jaki mamy w Jezusie Chrystusie, nie jako coś świętego, ale jako coś pospolitego? Gdzieś przyzwyczailiśmy się już do tych różnych przejawów Bożej dobroci i łaski w naszym życiu, tak iż nie wzbudzają w nas już dłużej zachwytu. Do tego stopnia, że po prostu stały się nudną codziennością. Czasami rozmyślam o tym, jak Izrael wędrował po pustyni przez te 40 lat i każdego dnia widzieli obłok. Każdej nocy widzieli słup ognia. Pomyślcie, coś to było za zjawisko. To nie było jakiś tam dymiący się knot. Był ogromny słup, który cały obóz widział. Słup obłoku, słup ognia, który podnosił się i ruszał. I oni po prostu szli za tym. Ale po iluś tam latach wydaje się, że to po prostu na nich nie robiło już wrażenia. Że tak się przyzwyczaili do tego wszystkiego, że nie bali się szemrać, nie bali się zmawiać, by ukamienować Mojżesza, by zawrócić z powrotem do Egiptu? To jest niesamowite. Jak człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do Bożych rzeczy i przestać drżeć, przestać żyć w tej świadomości, że mamy do czynienia z świętym Bogiem, że w Jezusie Chrystusie mamy przystęp do samego nieba. Nie do jakiejś atrapy, nie do jakiegoś tylko symbolu, ale mamy wstęp, jak czytamy, do samego tronu łaski. Jak łatwo się do tego przyzwyczaić, jak łatwo jest z czasem po prostu czytać tą Biblię jak każdą inną książkę. Wypowiadać słowa w modlitwie tak, jakbyśmy rozmawiali z jakimkolwiek człowiekiem, zapominając, że mamy do czynienia ze świętym Bogiem. Zapominając, iż dotykamy się rzeczy świętych. Dawid wiedział, iż aby jego państwo było mocne, było błogosławione, potrzebuje czegoś więcej niż tylko oświeconego, sprawiedliwego przywództwa, ale wiedział, że potrzebuje w centrum tego narodu mieć Boga i Jego prawo i lud, który jest związany z tym Bogiem przymierzem. Bogactwo, sztuka, nauka, militarna potęga, swoboda wymieniania myśli, te wszystkie rzeczy nie są w stanie przynieść pokoju i odpocznienia do ludzkiego serca, ani też powstrzymać tych ludzkich tendencji, które niosą w sobie zalążek zniszczenia i śmierci. Tylko kiedy serce i umysł człowieka zostają oczyszczone, doświadczają tego objawienia żywego Boga i trwają w społeczności z Nim, w poznawaniu Go, w uwielbianiu Go, to jedynie jest gwarancją, że człowiek, jak i cały naród, może być zdrowy, może się rozwijać, może być prawdziwie szczęśliwy i błogosławiony. I Dawid dokładnie o tym wiedział. Dlatego powiedział, nie spocznę, póki nie sprowadzę tej świętej skrzyni do stolicy i nie uczynię jej centrum życia narodu. Mam nadzieję, bracia i siostry, że dostrzegamy wyraźną analogię między tymi znaczącymi historycznymi wydarzeniami, a naszą obecną sytuacją, w której my mamy do czynienia z rzeczywistością, którą zapowiadał ten ziemski przybytek wraz ze stojącą w nim arką. To my stanowimy dzisiaj Bożą świątynię. Świątynię, w której Bóg ma być czczony w duchu i w prawdzie. Jego prawo zapisane nie na kamiennych tablicach, ale wyryte w naszych sercach. Nie na kamiennych sercach, ale na mięsistych sercach, na wrażliwych sercach. W miejscu najświętszym obecnej ziemskiej świątyni, czyli w ludzkim sercu, oczyszczonym i uświęconym drogocenną krwią Chrystusa Pana, w głębi takiego odrodzonego ducha nie stoi dzisiaj jakaś drewniana skrzynia pokryta szczerym złotem, ale mieszka tam sam Święty Duch, Duch Boga Żywego. Tak jest, albo raczej tak być powinno w życiu każdego normalnego chrześcijanina. Niestety, podobnie jak w burzliwej historii Izraela, Boża Arka zamiast stać w najświętszym miejscu przybytku, stała na zalesionym wzgórzu Kirjat Jearim. I takie życie wielu chrześcijan upływa bez życiodajnej obecności Ducha Świętego. Zatrzymajmy się tutaj, bracia i siostry, już kończymy, ale zatrzymajmy się na chwilkę. Czy w ogóle możemy mówić o chrześcijańskim życiu pozbawionym życiodajnej mocy Ducha Świętego? Ja myślę, że wiele się dzisiaj mówi o takim chrześcijaństwie. A myślę, że mamy tłumy takich, w cudzysłowie, chrześcijan, którzy, gdyby Duch Boży został zabrany z ziemi, nie odczuliby żadnej różnicy. Dlatego, że Duch Boży nie jest obecny w ich sercach, nie jest centrum ich życia. Ich chrześcijaństwo to przychodzenie do kościoła czy do zboru raz na tydzień. Ich chrześcijaństwo to zmówienie pośpiesznej modlitwy. Ich chrześcijaństwo to jakieś moralne zachowanie w takiej czy w innej sytuacji, mniej lub bardziej moralne. Jakieś przestrzeganie pewnych zasad, przepisów kościelnych, do których przywykli. Można mieć takie chrześcijaństwo. Można mieć taką Saulową krainę, której nadal nazywają się Bożym ludem, do których Bóg w jakiś sposób gdzieś tam przemawia, ale nie ma Boga w centrum. Możesz tak jak Saul zadowalać się dobiegającym cię od czasu do czasu głosem proroka i sporadycznym doświadczeniem błogosławieństwa pośród codziennej rozpaczy i duchowej depresji. coraz więcej takich, w cudzysłowie, chrześcijan spotykam. Ludzi żyjących w codziennej rozpaczy i duchowej depresji, którzy od czasu do czasu coś przeżyją, czegoś doświadczą. Czy to jest normalne życie chrześcijańskie? Czy to jest to obfite życie, o którym Jezus nam mówił? Możesz jak Saul zadowolić się czymś takim. Albo jak Dawid. Nie spoczniesz, nie zatrzymasz się, nie odpuścisz, póki nie znajdziesz miejsca dla Pana. Póki nie znajdziesz mieszkania dla mocarza Jakuba. Póki z Twego wnętrza nie popłyną rzeki wody żywej. Obfitość pokoju, radości i sprawiedliwości w Duchu Świętym. Musisz wybrać, bracie i siostro, państwo Saula z królem, z jakimś porządkiem, z jakimiś prawami, z jakimiś zasadami, ale bez Boga. O, jest Bóg, tak, jest tam, gdzieś tam jest ten Bóg, tak, tam gdzieś w zapomnianym lesie jest jego skrzynia, jest. O, gdzieś tam kiedyś coś przeżyłem, o, kiedyś czegoś doświadczyłem. Saul, wiecie, miał wiele przeżyć, ale jego życie to była depresja, było zniewolenie, były ciągłe błędy, nie było Boga, nie było Bożego prowadzenia, nie było Bożej chwały w jego życiu. I możesz obrać taką drogę i obawiam się, wielu chrześcijan i wiele kościołów pogodziło się z czymś takim. Po prostu budują Saulowe królestwo. Ale mam nadzieję, bracia i siostry, że tutaj czegoś takiego nie chcemy. Że jak czytaliśmy tą historię Saula, to naprawdę myślę, że uświadomiliśmy sobie, jak można zbłądzić, jak można zatracić te wielkie Boże dary i stać się wrogiem Boga, powołując się na Jego imię, tak jak Saul do końca życia, pamiętacie, powoływał się na Jahwę. Do samego końca się powoływał. Nawet do wróżki poszedł, powołując się na imię Jahwę. Obawiam się, że dzisiejszy Kościół w wielkiej mierze jest tego samego ducha. Jeśli Bóg pozwoli, za tydzień przyjrzymy się tym dwóm metodom sprowadzenia Arki do stolicy. Dwóm staraniom osiągnięcia pełni duchowego życia. Gdyż wszyscy tego chcą. Nie jest tak, że jakiś kościół czy jakiś wierzący chce po prostu depresji Saula. Nikt tego nie szuka. To nie o to chodzi, że teraz jacyś ludzie mówią, ja chcę być tak jak Saul, chcę po prostu takim podłym, pustym życiem żyć. Nie, to nie o to chodzi. Czy myślicie, że Saul coś takiego sobie zaplanował i sam się na coś takiego zdecydował? Nie, to jego postawa, jego serca doprowadziła go do takiego miejsca. I postawa ludzkich serc dzisiaj prowadzi wiele osób i wiele kościołów do takich miejsc. I wierzę, że ta dalsza część tego rozdziału to ilustruje, że jest ludzka metoda, którą człowiek chce sprowadzić Boga do swojego życia. Jest ludzka metoda, popularna, robiąca wrażenie na ludziach. Pozornie łatwa i prosta i przyjemna. Ale niestety ci, którzy ją stosują, narażają się na Boży gniew i na jego surowy sąd, na obłęd, który przyszedł na Saula. Ale jest też Boża metoda, dużo mniej popularna, wymagająca pokory, wiary i posłuszeństwa. I dla tych, którzy ją stosują, zapewniona jest Boża aprobata i przeobfite Boże błogosławieństwo. I gorąco zachęcam was do uważnego przeczytania pozostałej części 6 rozdziału 2 Księgi Samuela i w modlitwie przygotowanie naszych serc na zawarte tam poselstwo. Powstańmy proszę teraz i prośmy naszego niebiańskiego Ojca, aby wzbudzał w nas głębsze pragnienie Jego cudownej, świętej obecności, Jego obecności w naszych sercach. I modlmy się też i prośmy Go, aby udzielał nam mądrości i łaski, by zabiegać o Jego obecność ściśle według objawionych w Jego Słowie zasad. Kochany nasz Panie, stoimy przed Tobą, na nowo wezwani przez Twe Słowo, by zastanowić się, co jest centrum naszego życia, jakiego rodzaju świątynię stanowimy, co rozbrzmiewa w miejscu najświętszym naszego życia. Czy jest tam Twoja Arka? Czy działa w nas Twój Święty Duch? Czy mamy w sobie ten cudowny owoc zbawienia, Ducha Twojego Świętego, Jego pokój, Jego radość, tę mądrość z góry, tę zdolność, by zwyciężać grzech, by każdego dnia brać na siebie nasz krzyż, umierać dla tego świata, umierać dla naszych pożądliwości, by naśladować Chrystusa, będąc zwiastunami dobrej wieści, wonią Chrystusową dla wszystkich, światłem, korującym w ciemności, solą tej ziemi, świątynią Boga na tej ziemi. Panie, do tego nas powołałeś, do tego nas wybrałeś. Nie abyśmy byli religijnymi ludźmi, którzy zadowalają się tylko jakimiś przepisami, sporadycznymi doświadczeniami, ale ludźmi, którzy są świątynią Boga. Tak jak powiedziałeś, Panie Jezu, przyjdziesz Ty i Ojciec i zamieszkacie w takim sercu, które jest posłuszne, które jest poddane i będzie z Tobą społeczność. Nie chcemy spocząć, nie chcemy zatrzymać się, nie chcemy poprzestać na czymkolwiek mniejszym. Prosimy, przygotuj nasze serca, drogi Panie. Wzbudzaj w nas to pragnienie, głębokie pragnienie Twojej cudownej obecności i obdarzaj nas łaską, mądrością, by zabiegać o to ściśle według Twoich zasad, na Twoich warunkach, ufając, że Twoja droga jest lepsza od naszych ludzkich dróg. Prosimy o Twą pomoc przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.